Drodzy bracia i siostry, jest dla mnie wielką radością tutaj być w Bielsku na tej konwencji, dla mnie i dla mojej żony Krystyn. Chciałbym przede wszystkim przekazać pozdrowienia od braci z Francji, a szczególnie od naszego zgromadzenia. No, jest napisane Sulc, ale Sulc to jest nowe nazwisko naszego zgromadzenia, bo się nazywał Bolwiller. A może większość z tych, którzy już byli u nas, może te nazwisko mają w umyśle. To musieliśmy wynająć salkę i to jest w tym mieście Sulc, gdzie się teraz zgromadzamy. Chciałem też powiedzieć, że mimo wysiłek będą może trudne słowa dla mnie po polsku, bo to jest nie moja mowa. I proszę o przebaczenie, jeżeli nie mogę wszystko tak dokładnie powiedzieć i przeczytać. Nasze dzisiejsze refleksje wyciągnę z 28 rozdziału Księgi Hioba. To jedyny fragment z Pisma Świętego, który mówi o kopalni. A dlaczego chcę mówić o kopalni w oparciu o ten fragment Księgi Hioba? Ponieważ ja mieszkam w regionie, w którym wielu ludzi pracowało na kopalni. Tak ja. Przeglądnijmy się temu staremu zdjęciu z konwencji generalnej we Flers, to jest we Francji, w roku 1972. Jeżeli na tym zdjęciu zakreślę osoby, które zostali górnikami kopalń węgla kamiennego, rudy, żelaza lub soli, zobaczycie taki oto wynik. To widzicie więc, że zawód ten był rozpowszechniony między braćmi. Większość z nich nie ma już pośród nas, ale pozostały ich dzieci, wnuki, które wyrastali w tej atmosferze. A może, że teraz jesteśmy tutaj w Bielsku, na Śląsku, to bym zapytał, czy w tej salce są bracia, którzy byli albo jeszcze są górnikami? Dziewięć i może jeszcze na tej drugiej salce. Dziękuję, to nie jestem sam. Ponieważ ja sam poświęciłem kopalni większą część swej kariery zawodowej, środowisko to, jak łatwo się domyślić, mi nie jest obojętne. I właśnie dlatego chciałbym przeanalizować ten szczególny fragment z Księgi Hioba, aby zastanowić się nad lekcjami, jakie można by z niego wyciągnąć. Znamy historię Hioba, która pokazuje wszystko i najgorsze, co może przydarzyć się człowiekowi. Utratę dobrobytu, honoru, śmierć wszystkich dzieci i wreszcie chorobę wprawie nieśmiertelną, ale bolesną. I w tej lawinie doświadczeń, a do tego mimo rozpaczliwych słów żony, która mówi, no złożysz Bogu, a umrzej, ten człowiek nie odrzucił Boga i okazał wyjątkową odwagę. Widzimy tutaj plan księgi Hioba. Po wstępie widzimy tu dwie serie mów, które kolejno wygłaszają trzej przyjaciele Hioba, mianowicie Elifas, Bildad i Sofar, na które Hiob na każdym razem odpowiada. Potem jedna seria mów, które wygłaszają dwaj pierwsi przyjaciele Hioba, Elifas i Bildad, jak również odpowiedź Hioba po każdej z nich. Potem interwencja Elihu, czwartego przyjaciela, młodszego niż trzej pozostali, który aż do tej chwili milczał. Interwencja samego Boga, po której następuje krótka odpowiedź Hioba. Potem druga interwencja Hioba, interwencja Boga i ostatnia pełna pokory odpowiedź Hioba skierowana do Boga. I wreszcie opis pokazujący, że przywrócona została początkowa sytuacja Hioba. Moim zamiarem nie jest w żadnym wypadku dokładna analiza księgi Hioba. Byłby to bowiem temat zbyt bardzo długi. Jako że bogactwo choćby niektórych spośród wypowiedzi stanowiłoby samo w sobie podstawę oddzielnego tematu. Podsumuję tylko, że wszystkich tych mowach wygłoszonych przez Hioba i jego przyjaciół widzimy przeróżne aspekty filozoficzne dotyczące wielkości Boga i znikomości grzesznego człowieka wobec Niego. Widzimy też liczne ilustracje zagadnień ludzkich, roślinnych, zwierzęcych, a nawet kosmicznych, które zostały użyte, by ułatwić nam zastanawiania się. Po każdym wyrzucie przyjaciół, że Job zgrzeszył i został ukarany przez Boga, odpowiada on, że nie dostrzega niczego, co usprawiedliwiałoby taką lawinę kar. Job nie skarży się na Boga, nie przeklina Go, ani nie odrzuca, lecz po prostu zastanawia się, dlaczego on cierpi. I jedna z tych refleksji dotyczących jego losu zainspirowana została przez wypowiedź Bildada w rozdziale 25, która podobnie jak i dwaj pozostali przyjaciele stara się udowodnić zrozpaczonemu Hiobowi, że jest on niczym w oczach Bożych. W odpowiedzi, jakiej Hiob udziela Bildadowi, która zajmuje rozdziały od 26 do 31, znajdujemy przeróżne myśli odnośnie minionego czasu, gdy wszystko jeszcze było dobrze, czasu szczęśliwego w porównaniu z obecnym okropnym stanem, a między nimi w rozdziale 28 znajdujemy ową zmiankę o kopalni i mądrości. Proponuję, byśmy przeczytali początek tej wypowiedzi. To będzie tekst Biblii Tysiąclecia. Istnieje kopalnia srebra i miejsce, gdzie płuczą złota. Dobywa się z ziemi żelazo, kamienie na miedź przytapiają. Kres się kładzie ciemności, przeszukuje się wszystko dokładnie, kamień i mroki i zmierzch. Na odłożu kopią chodniki, hen tam, gdzie noga nie gubi, się gubi, zawieszeni kołyszą się samotni. Ziemię, skąd chleb pochodzi, od dna pustoczą jak ogniem, bo kamień szafir zawiera z ziarnkami złota zmieszany. Drapieżnik nie zna tam ścieżki, nie widzi jej oko sępa. Nie dojdzie tam dumne zwierzę, nawet i lew tam nie dotrze. By wyciągnąć ręce po krzemień, do gruntu przewraca się góry. W skale szękuje chodniki, a oko otwarte na wszelką kosztowność tamuje się źródła rzek, by skarby wydobyć na powierzchnię. Co przychodzi mi najpierw na myśl, gdy czytam te kilka wierszów? A więc przede wszystkim jako górnik zaskoczony jestem wiedzą Hioba na temat kopalni w tamtych czasach. Może posiadał jedną z nich, może posiadał kopalnię. Wiemy bowiem, że napisane miał dobytku 7000 owiec i 3000 wielbłędów, a 500 jarzm wołów i 500 oślist i czeladzi bardzo wiele, tak, iż on mąż był najmużniejszym nad wszystkim ludzi na wschód słońca. Hiob, pierwszy rozdział, trzeci wiersz. Opisany w tym wersecie stan posiadania Hioba pozwala nam się domyślać, że pomiędzy jego licznymi sługami byli też pracujący dla niego górnicy. W każdym razie jego opis pracy górników jest bardzo dokładny. Nawet jeżeli wyrażony został w obrażowy i poetyczki sposób. A osobiście powiedziałbym, że jestem wzruszony podziwem Hioba dla pracy górnika. U nas we Francji nie, ale wiem, że w Polsce górnik, jak na tym zdjęciu, ma uroczysty strój i cieszy się uznaniem. To wspaniale, że w Biblii znajdujemy opis tego trudnego i niebezpiecznego zawodu. Natomiast naszą następną reakcją jest potrzeba wyciągnięcia z tego jakiejś refleksji, jakiejś lekcji. To z tej przyczyny przeczytajmy dalszą część tego 28 rozdziału. A skąd pochodzi mądrość i gdzie jest siedziba wiedzy? Człowiek nie zna tam drogi. Nie ma jej w ziemi żyjących. Otchłań mówi, nie we mnie. Nie u mnie tyś, tak może dowodzi. Nie daje się za nią złota. Zapłaty nie waży się w srebrze. Nie płaci się za nią złotem z ofiru, ni sardoniksem rzadkim, ni szafirem. Złoto i szkło jej nierówne. Nie wymienić jej na złote naczynie. Nie liczy się kryształ i koral. Perly przewyższa posiadanie mądrości. I topaz skórz nie dorówna. Najczystsze złoto nie starszy. Skąd więc pochodzi mądrość? I gdzie jest siedziba wiedzy? Zakryta dla oczu żyjących i ptakom powietrznym nieznana. Podziemie i śmierć ozwiaczają. Nie doszło tu echo jej sławy. Droga tam Bogu wiadoma. On tylko zna jej siedzibę. On przenika krańce ziemi, bo widzi wszystko, co jest pod niebem. Określił potęgę wiatru, ustalił granice wody. Gdy wyznaczał prawo deszczowi, a drogę wytyczał piorunom, wtedy ją widział i zmierzył, w ten czas ją zbadał dokładnie. A do człowieka powiedział, bojaźń Boża to zaiste mądrością, a roztropność zaś zła unikanie. Tak kończy się wypowiedź Hioba odnośnie kopalni i mądrości. Postaramy się teraz zobaczyć, dlaczego Hiob w swojej rozpaczy wspaniale opisuje mądrość tak trudno do znalezienia, jak najwspanialszy klejniot w głębinach kopalni. Kopalnia bogate miejsce. Od dawnych czasów eksploatowano kopalnie, by znaleźć skarby. Pod tym terminem kryje się wszystko, co konieczne było dla człowieka w jego codziennym życiu, nie i niekoniecznie klejnoty. W pierwszej Mojżeszowej, 4 rozdział, 22 wiersz, powiedziane jest, że Tubal Kain, 7 potomek Adama, wykuwał narzędzia z brązu i żelaza, co pokazuje nam, że rudy miedzi i żelaza były już eksploatowane nie tylko odkrywkowo, ale i głębinowo. I o takiej właśnie kopalni podziemnej mówi nam Hiob. Jednak bardzo wcześnie, w tym samym czasie, w jakim wydobywano metale potrzebne do codziennego życia, człowiek zainteresował się eksploatacją kamieni i metali szlachetnych. W wersetach 1 i 2 cytowane są kolejno po sobie srebro, złoto, żelazo i miecz, z której powstaje brąz. Następnie w wersecie 6 zmiankowany jest szafir i w końcu wersety 16 do 19 dorzucają do tej listy onyks albo w Biblii Tysiąclecza sardoniks. Tak i szkło, które było cenne w tamtych czasach. Kryształ, bez wątpienia chodzi o kwarc, ale być może także o diament. Oraz etiopski topaz. Zastanowimy się nad tymi kilkami kamieniami i minerałami cytowanymi przez Hioba jako przegląd tego, co było eksploatowane w jego czasach. Nawet jeśli, o czym wiadomo, do listy tej należałoby dorzucić jeszcze inne minerały, takie jak dzisiaj fosfaty i potasy używane do nawozów, a przede wszystkim minerał, który umożliwił industrializację, co na przestrzeni dwóch wieków zmieniło oblicze świata, a mianowicie węgiel. A wszystkie te minerały, koniecznie lub cenne, których należy szukać pod ziemią, porównuje Hiob do mądrości. A my? Czy nie mamy do swej dyspozycji kopalni bogatszej od najlepszego złoża kamieni szlachetnych? W Słowem Bożym mamy złoże składające się z 39 żył, a w Nowym 27. I to wszystko do eksploatacji. Wierzę, że zgodzimy się wszyscy, iż mamy do dyspozycji bogactwo, jakiego nie posiada żadna spółka węglowa. I nasz dzisiejszy tekst, psalm 111, który już był wspaniale skomentowany przez brata w pierwszym wykładu, jeszcze potwierdza nam ważność badania Pisma Świętego. A teraz, wiedząc, że kopalnia jest bogatym miejscem, postaramy się podać inne powody, które sprawiają, że poszukiwanie mądrości porównane zostało do kopalni. Kopalnia – wstęp do podziemnego królestwa. W wersecie 4 Hiob mówi, że górnik na odłodziu kopie chodniki. I we francuskim jest słowo szyby. No, rzadko się zdarza, że złoże znajduje się w środku miasta. Gdyby tak było, byłoby ono już znane. Tak było też na czasów Hioba. Nie, trzeba opuścić spokój miasta, udać się tam, gdzie niczego nie ma i poszukiwać w nadziei na znalezienie. W tym celu poszukiwacz musi przemierzyć duże partie pustych przestrzeni, biwakować pod gołym niebem i na powierzchni ziemi dostrzegać wychodnie te rudy. Ale wychodnia taka ma w większości wypadków swe przedłużenie pod ziemią. I wtedy konieczny jest szyb. Praca poszukiwawca, która wykonywana była w pełnym świetle oślepiającego słońca Mezopotamii, pogrąża się w ciemnościach. I już w tym miejscu Hiob stawia pytanie. No gdzie jest mądrość? Gdzie jest siedziba inteligencji? I odpowiada: człowiek nie zna jej ceny, nie ma jej w krainie żyjących. Gdy patrzymy dalej na tekst, widzimy, że dla niego mądrość nie jest w zasięgu tego, kto się nią nie interesuje. Najpierw trzeba się zbliżyć do Boga, modlić się, poszukiwać, kopać. Jak tu zostało powiedziane. I tu znajdujemy się już w sektorze górniczym. A to poszukiwanie mądrości, jak zobaczymy, jest czymś, co wymaga dużej wytrwałości, przenikliwości, ale nie tylko. Kopalnia to miejsce tajemnicze. Ile razy pytano mnie, nie mógłbyś mi załatwić zjechania na dół? Chciałbym wiedzieć, jak to jest. Mówi się o tym w prasie. Widziałem filmy, ale chciałbym przeżyć te emocje związane z faktem, że znajduję się kilkaset metrów pod ziemią. Gdy przeglądniemy się planowi takiego miasta jak Wittelsheim w Alzacji, we Francji, trudno wyobrazić sobie ilość chodników w kopalni potasu, które znajdują się na głębokości 700 i więcej metrów pod ziemią. Hiob w wersetach od 1 do 11 opisuje nam dokładnie, co widzi górnik, a dokładniej, co widział w przeszłości, gdy nie istniała jeszcze żadna mechanizacja. Posłuchajcie, jak to wyraża w wersecie 3. Celu ciemnością ułożonego i końca wszystkich rzeczy on dochodzi. I kamieni, które w ciemności i w cieniu śmierci leżą. Pokonuje ciemność dzięki światu swej lampy. Dziś silnej lampy elektrycznej na hełmu. Takiej, jak nosi na przykład bracia tutaj Marian Walczak w kopalni węgla i Roland Buzala w kopalni potasu. Dawniej była to jednak zwykła pochodnia, która zużywała powietrze potrzebne do oddychania i powodowała dym, dając zarazem słabe światło. Prowadziła jednak górnika i pozwalało mu widzieć rozdział rudy nawet w najdalszych zakątkach, jak na przykład w tej żyle o szerokości 30 cm w starej kopalni srebra z XV wieku, którą ostatnio zwiedziłem. Nawet gdy się ma jedną z naszych aktualnych lamp, trudno zobaczyć, gdzie kończy się żyła srebra, a cóż powiedzieć o ludziach minionych wieków, a jednak kopali, wytężając oczy, jak opisuje to Hiob. Na tym slajdzie widzimy warunki pracy górnika na początku XX wieku. Rozmiar tego pokładu węgla był tak cienki, że można było wyłącznie pracować w pozycji leżącej i z takimi lampami słabymi. Czy w swym poszukiwaniu mądrości, poznania Boga człowiekowi pokonać ciemności? Tak, ponieważ wszelkie poszukiwanie mądrości sprawia, że ciemność się rozprasza. To ona zbliży nas coraz bardziej do Boga. Sprawia, że poznajemy Go coraz lepiej. Ale nie dzieje się tak w powodu czegokolwiek, lecz przez Jego Syna Jezusa Chrystusa, który za nas umarł. Takie poszukiwanie mądrości, jakie podejmował Hiob, to jedna sprawa. Ale przyjście naszego Pana Jezusa rozświetliło tę mądrość takim światłem, jakiego nie dałoby nawet najlepsza z górnicznych lamp na naszych obrażach. Dawid powiedział w psalmie 105, werset 4: szukajcie Pana i mocy Jego, szukajcie oblicza Jego zawsze. Słowa te wyrażają pragnienie zgłębienia tajemnic Bożych przez psalmista. A w licznych psalmach widzimy to głębokie pragnienie ustawicznego czynienia woli Bożej. Jednak całkiem inny poziom mądrości objawiony tam został, gdy Jezus przyszedł na ziemi. On sam powiedział, Łukasz 11, rozdział 9 wiersz, proście, a będzie wam dano. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a będzie wam otworzono. Oraz u Mateusza, 6 rozdział, 33 wiersz, ale szukajcie naprzód Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a to wszystko będzie wam przydano. Widzicie, że w tym poszukiwaniu mądrości Jezus kieruje nas w stronę nowego wymiaru, jakiego Dawid nie znał tak dobrze, nie znał Królestwa Bożego. To tak bogata dziedzina, że nie uda nam się jej poznać do końca w świętej Ewangelii. A pokora zmusza nas do stwierdzenia, że ta kopalnia daleka jest od ujawnienia swych wszystkich tajemnic. Kopalnia, miejsce niebezpieczne. We wierszecie czwartym Hiob mówi: na odludziu kopią chodniki albo szyby, hen tam, gdzie noga się gubi, zawieszeni kołyszą się samotni. Od początku eksploatacji ród, górnik kopiący szeb narażony jest na niebezpieczeństwo, a mianowicie niebezpieczeństwo wpadnięcia w szeb, które sam wykopał. Nie powiem wam nic nowego, stwierdzając, że kopanie szybu lub utrzymanie go w dobrym stanie jest zajęciem niebezpiecznym. Na tym slajdzie jest kopalnia Wani we Francji, gdzie pracowałem 5 lat, a na następnej jest brat Józef Pilarski, który wykopał on te 2 szyby, które widzieliśmy, numer 9 i 10. A przed nim, w XIX wieku, praca górników zajmujący się szybami bardzo przypominała to, co napisał Hiob. I ile razy zrywały się te liny. Ale to nie jedyne kopalniane niebezpieczeństwo. Iluż górników zmarło z powodu osunięć ziemi? Ile górników zmarło na pelicję? Chorobę spowodowaną przez drobne pyły węglowe. Ilu zmarło zatopionych przez powodzie spowodowane przez gwałtowny napływ wody z wód gruntowych. Ilustracja najgorszego, co kopalnia niesie w sobą w zakresie wybuchu gazu kopalnianego i pyłów, jest katastrofa w Courrières we Francji 10 marca roku 1906, w której zginęło 1099 osób. W kilka sekund przez podmuch i płomienie w warunkach przechodzących wszelkie ludzkie wyobrażenie zniszczone zostało 110 kilometrów chodników. Jaka jest waga życia górnika w tych warunkach? A jednak 21 dni po tej katastrofie, jak zjawy, pojawia się 13 ocalonych górników, którzy błądzili w absolutnych ciemnościach, po zawalonych chodnikach, bez wody i pożywienia, potykając się ciągle o zwłoki i zwłoki. Słowa uratowanych to nieodmiennie piekło, ciemności, czarne więzienie bez wejścia. Wrażenie bycia pogrzebanym na żywo w grobowcu 350 metrów pod ziemią. A słowa te przypominają nam Hioba. Ale czy, pominając tę tragedię pokazującą niebezpieczeństwo kopalni, możemy powiedzieć, że poszukiwanie mądrości jest niebezpieczne? Naturalnie tak. Pozostawmy epoki Hioba, Dawida, Salomona i przejdźmy do epoki pierwotnego Kościoła, o której apostoł Paweł mówi w jednym listem do Koryntów, 16 rozdział, 14 wiersz. Wszystkie rzeczy wasze niech się dzieją w miłości. A gdyby to nie wystarczyło, apostoł Jan do Żółca, pierwszy list do Jana, 4:7, najmilszy, miłujmy jedni drugich, gdyż miłość jest z Boga i każdy, co miłuje, z Boga jest narodzony i zna Boga. Wszelkie poszukiwanie mądrości powinno się więc było dokonywać w braterskiej miłości pomimo sprzeciwu Żydów i pogan. Kilka wieków później porzucone zostaną dla filozofowania proste idee chrześcijańskie. I tak przykład święty Augustyn, który twierdził, że on szuka mądrości i czyta teksty bez wystarczającego stopnia tej mądrości i potwierdza doktryny Trójcy, zapominając całkowicie o oczekiwaniu na powrót Pana i Jego Królestwie. Inne z jego tez filozoficznych zostaną stopniowo uznane za obowiązujące w Kościele. Ale jesteśmy jeszcze daleko od ekstremalnego niebezpieczeństwa w tych poszukiwań mądrości. I tak, że społeczeństwo braterskie wyłączy się tych i owych, a stanie się to w oparciu o słowa apostoła Pawła w liście, w pierwszym liście Tymoteusza, rozdział 1, 20, z których jest Hymeneusz i Aleksander, których oddałem szatanowi, aby pokarani będąc, nauczyli się nie bluźnić. Wyłączyć? Oddać szatanowi? Słowa mądrości wyciągnięte zostaną ekstremalne wnioski. Będzie się prześladować, a potem deportować tych, którzy nie wiedzą, tak jak Kościół. Wypowie się święte wojny, by zabijać, gdy Kościół urośnie rzeczywiście w sile w VIII wieku. I wreszcie w czasie inkwizycji będzie się wydawać szatanowi w płonieniach słozów tych, którzy nie będą podzielać uznanej interpretacji Ewangelii i planu Bożego. Niebezpieczeństwo kopalni u Hioba, obłąkanie przy poszukiwaniu mądrości, które oddala się od Ewangelii. Lekcja z historii dla nas? Strzeżmy się, aby nasze poszukiwanie mądrości nie oddalało się od zasady miłości wyrażonej przez Pawła i Jana, jak też od pokory, gdy naszą tendencją będzie narzucenia za wszelką cenę swego punktu widzenia i wyłączenie tych, którzy go nie podzielają. Nie dopuśćmy nigdy do tego, by nasze poszukiwanie mądrości stało się niebezpieczne. Kopalnia, która przekształca ziemię i zatrzymuje wodę. Hiob powiedział w wersie 3:9-11, do gruntu przywraca się góry, w skale szykuje chodniki, a oko otwarte na wszelką kosztowność tamuje się źródła rzek. Słowa te nie tracą nic ze swej aktualności tyle tysięcy lat po tym, jak zostało napisane. Wystarczy obejrzeć kilka zdjęć, by się o tym przekonać. Ale czy mądrość usprawiedliwia owo symboliczne przewracanie ziemi do gruntu w celu eksploatacji? Albo to, że tamuje się źródła rzek przy zasypywanie? Nie chodzi tu o bezpośrednie zagrożenie dla górnika, lecz o zaburzenie, które zmieniają ziemię w tym razie. Jeśli pozwolicie, bym powiedział teraz o rzeczy bardziej optymistycznej. Długo po Hiobie nasz Pan, który przyszedł na ziemię, przyniósł z sobą poznanie wielkiej mądrości, mądrości Bożej. Czy nie możemy powiedzieć, że już samo jego przyjście zmieniło nasze poznanie Boga? A co powiemy, gdy to poznanie naszego Ojca Niebieskiego zmieni w sposób, którego nie potrafimy sobie nawet wyobrazić, życie ludzi? Myślę, że życie ludzkości zostanie zmienione od podstaw, najpierw przez niekonieczny chaos, ale zaraz potem przez wszystkie błogosławieństwa, jakie Bóg przewidział dla człowieka. Kopalnia, źródło obrobionych kamieni szlachetnych. Odnośnie listy wydobywania kamieni, jaką przekazuje nam Hiob, powiedzieć trzeba, że choć wydobywane jako surowe rudy przeznaczone były, by stać się kamieniami szlachetnymi. Bóg wybrał niektóre z nich do specjalnych ról, jak na przykład to do napierśnika arcykapłana. Przypisał im też symboliczne role w Nowym Jeruzalem, które opisane zostało w Objawieniu. Ich piękno nie zmieniło się przez lata. I dziś, podobnie jak w czasach Hioba, są nadal przedmiotem pożądania, głównie dla kobiet. Lecz obojętnie jak piękne, szlachetne, a nawet cenne by nie były, jest coś ponad to wszystko. I to jeszcze raz mądrość. Nie zrówna się z nią topaz z ziemi etiopskiej, mówi Hiob w 19 wersecie. Jakąż wagę przekłada więc Bóg do poszukiwania wszystkiego, co go dotyczy? Poprzez badania staramy się coraz lepiej poznawać Ojca Niebieskiego i Jego plan, i bez wątpienia całego życia nie wystarczy, by z naszym obecnym, niedoskonałym stanie osiągnąć to, co wartością przewyższa najcenniejszym klejnoty. Długo jeszcze można by mówić o mądrości i poznaniu Boga, a bardzo mi się podoba, że Hiob uczynił to piękne porównanie do zawodu górnika. Osobiście pragnę powiedzieć, że było dla mnie bardzo bogate zawodowe przeżycie i pomiędzy tymi dwoma zdjęciami zrobionymi na początku i końcu mojej kariery dziękuję Panu, że mogłem poznać ten szczególny świat kopalń, że przeszedłem przez niego, nie miejąc śmiertelnego wypadku wśród swych współpracowników i że mogłem mieć udział w tej trudnej pracy górników, którzy od czasów Hioba przekopują ziemię. Zakończę powtórzeniem końcówki rozdziału 28, zdaniem, którego sens ma szczególne znaczenie dla mnie i dla żony, mojej żony Krystyn, ponieważ wybraliśmy go jako tytułowy werset na nasz ślub. Bojaźń Boża zaiste mądrością, a roztropnością zaś zło unikanie. Niech wam Pan Bóg pobłogosławi.